założenie getta. Wchodzimy do ciasnego, wijącego się meandrami labiryntu. Otaczają nas szare mury getta, które kształtem przypominają żydowskie nagrobki, prostokątne, zakończone u góry półkolem macewy. Na nich dostrzegamy półprzezroczyste, niczym duchy z przeszłości, sylwetki ludzi. Pod nogami szary bruk. Nad głowami przytłaczające kamienne niebo. Jest duszno, ciemno, klaustrofobicznie. Jaśniejsze punkty to prześwitujące przez ułożone na suficie kostki brukowe blade światła oraz podświetlenia zdjęć i opisów umieszczonych na szarych, chropowatych ścianach. Idąc mrocznym korytarzem, mijamy zdjęcia i zapisane odręcznie na skrawkach papieru wspomnienia z getta umieszczone na szarej, chropowatej ścianie muru. Niektóre z tych dramatycznych tekstów napisano dziecięcym pismem. Wyglądają jak kartki wyrwane z pamiętnika, pomięte, naddarte. Getto w Krakowie zostało powołane do życia zarządzeniem gubernatora dystryktu krakowskiego Otto Wachtera 3 marca 1941 roku. W kwietniu 1941 roku, w okresie święta Pesach, upamiętniającego wyjście Żydów z niewoli egipskiej, wokół getta zaczęto wznosić mur. Na ścianie naklejona przedarta kartka papieru. Na niej napis na maszynie do pisania. Oprawcy nadali mu kształt nagrobków. Posłużyli się w tym celu symbolem, zawczasu czyniąc zbiorową mogiłę ze skrawka ziemi, na której żyło kilkanaście tysięcy dyskryminowanych istot ludzkich. Julian Aleksandrowicz. Fragmenty oryginalnego muru zachowały się do dziś przy ulicy Lwowskiej. Do getta prowadziły cztery górujące nad murem bramy. Na jednym ze zdjęć murarze wznoszący ścianę o rytmicznym układzie poszczególnych elementów, niczym kwatery na cmentarzu. Na innym uwieczniono bramę główną. Stoi w poprzek ulicy, jest okazała, wysoka, sięga mniej więcej do wysokości pierwszego piętra sąsiadującej z nią kamienicy. Na środku dwa duże przejazdy zakończone u góry łukiem półkolistym. Są otwarte. Widać przez nie ulicę Limanowskiego, stojące przy niej kamienice, ludzi idących chodnikiem. Można też dostrzec wpuszczone w bruk tory tramwajowe poprowadzone wzdłuż ulicy. Nad przejazdem napisy w języku jidysz, krakowskie getto oraz gwiazda Dawida, a na szczycie rytmiczny układ motywów inspirowanych żydowskimi nagrobkami. Na ścianie naklejona kartka w linię, na niej napis dziecięcą ręką. Getto ma cztery wielkie bramy. Przez te bramy nie wolno nam przechodzić. To jest surowo wzbronione. Główną ulicą jeździ tramwaj numer 3. Do tego tramwaju nie wolno nam wsiadać. To jest też surowo wzbronione. Dlatego ten tramwaj wcale się u nas w getcie nie zatrzymuje. Raz jakiś chłopiec rzucił nam z okna pod nogi kilka bochenków chleba. Roma Liebling-Ligocka, lat 5. Na innym zdjęciu grupa ludzi zamurowuje okna kamienicy na granicy getta. To okna na stronę aryjską. W pierwszych miesiącach istnienia getta kontakt jego mieszkańców z miastem nie sprawiał kłopotów. Wielu Żydów pracowało poza murami u polskich i niemieckich przedsiębiorców. Odręczny napis. Tatuś pracuje w kamieniołomie u Libana. Kiedy wraca, często dostaje krwotoków z nosa. To podobno z wyczerpania. Bardzo zmizerniał. Brat pracuje w fabryce gwoździ na Grzegórzkach u Baumingera. Najlepszą pracę ma mamusia. Pracuje przy ulicy Agnieszki w fabryce guzików. Stella Müller. Madej. Kolejne zdjęcie przedstawia grupę ludzi w ciepłych, zimowych płaszczach i chustkach na głowie. Tłoczą się w kolejce przed wejściem do urzędu pracy Arbeitsamt, mieszczącym się przy ulicy Józefińskiej 10. Żydów nie chroniło żadne prawo pracy. Początkowo otrzymywali symboliczne wynagrodzenie, później żadnego. Jednak tylko pracujący mogli dostać kenkartę i mieć prawo mieszkania w getcie. Funkcje administracyjne pełniła w getcie Rada Żydowska Judenrat, zorganizowana na polecenie gestapo i wykonująca zarządzenia okupanta. Granic getta strzegła z zewnątrz polska i niemiecka policja. od wewnątrz żydowska służba porządkowa. Jüdischer Ordnungsdienst, w skrócie OD, powołana przez Judenrat. Odemani cieszyli się jak najgorszą opinią jako brutalni i bezwzględni wykonawcy zarządzeń okupanta. Kolejny napis na kartce papieru, kolejny komentarz. To oni wyciągali Żydów z mieszkań, ponaglając ich krzykiem, a często i biciem do wysiedlenia. Aleksander Biberstein. Od 15 października 1941 roku dzielnica stała się strefą zamkniętą. Od kwietnia 1941 roku mieszkańcom getta przebywającym poza jego granicami bez stosownych dokumentów oraz osobom im pomagającym groziła kara śmierci. Izolację ludności żydowskiej pogłębił zakaz korzystania z poczty, który wprowadzono kilka tygodni później. Największą niedogodnością życia w getcie było ogromne przeludnienie. Według norm komisji mieszkaniowej na jedną osobę przypadały 2 metry kwadratowe. Stosowano też przelicznik 3 osoby na jedno okno. Przeludnienie doskwierało wszystkim. Czuły to także dzieci, czego dowodem jest kolejny napis na kartce papieru. Nieustannie otoczona jestem ludzkim tłumem. Na zewnątrz, na wąskich uliczkach. W domu, w brudnej, ciasnej kuchni, gdzie kobiety gotują i kłócą się o miejsce przy piecu. I w dużym, ciemnym pokoju, w którym babcia siedzi najspokojniej w świecie przy maszynie i szyje, w którym stoi też moje łóżeczko i które dzielimy z obcymi. W każdym rogu pokoju mieszka inna rodzina. Nie ma łazienki. Wszyscy używają ciągle zatkanej toalety na klatce schodowej. Roma Liebling, Ligocka, lat 5. Wydaje się, że labirynt ulicy getta nie ma końca. Zamyka go lustro, w którym obok naklejonych sylwetek dawnych mieszkańców getta odbijają się współcześni ludzie zwiedzający wystawę, co jeszcze bardziej potęguje uczucie ciasnoty w tym wąskim przesmyku.